A to jest przegląd prasy. Olivier Bo, dziennikarz związany z tygodnikiem Do Rzeczy, co piątek o godzinie 8 pojawia się w studio Radia Wnet. I dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj najważniejsze wydarzenie w Europie to chyba nie koronawirus, tylko Brexit. Pierwszy raz kraj Unii Europejskiej wyjdzie z tej Unii. I tu entuzjastyczny artykuł dzisiaj rano, pierwszy tytuł w tabloidzie The Sun. Dzisiaj o 11 wieczorem, bo taka będzie godzina w Wielkiej Brytanii, kiedy tutaj będzie północ. Po 30 latach oporu wielki naród brytyjski wreszcie będzie miał Brexit za sobą. I tu dalej entuzjastycznie The Sun chwali tych wszystkich polityków, którzy do tego doprowadzili, i przypomina, jak sam w swoich kolumnach o to walczył. Wczoraj już brytyjskie gazety rozpisały się o Brexicie po głosowaniu w środę w Parlamencie Europejskim, ale ciekawe, że dzisiaj rano pro-brexitowy The Telegraph miał wiele artykułów entuzjastycznych też na temat Brexitu, podczas gdy antybrexitowy The Guardian miał Brexit dopiero jako trzeci tytuł, i to dopiero tylko w kontekście rozmów brytyjsko-amerykańskich. A więc wczoraj już The Telegraph pisał na przykład o Nigelu Farage'u, który machał brytyjskimi flagami, wyzywając jeszcze raz Parlament Europejski, ponieważ jest to niezgodne z regułami ustanowionymi zresztą całkiem niedawno przez nowy Parlament Europejski. Już nie wolno mieć flag narodowych czy nawet europejskich na swoim stole w Parlamencie Europejskim. Ale raczej The Telegraph chwalił zachowanie Farage'a. Przypominał też słowa Guy Verhofstadta, o którym Farage zresztą powiedział, jak entuzjastycznie cieszył się, że już nie będzie Trybunał Unii Europejskiej, nikt nie będzie tutaj do nas mówił, co mamy zrobić, i nie będzie już Guy'a Verhofstadta. No to Guy Verhofstadt wyraził nadzieję, że jednak Wielka Brytania kiedyś wróci do tej Unii Europejskiej, i zwrócił uwagę, że Brexit to też nasza porażka, i nauka, którą należy z tego wyciągnąć, to jest to, że trzeba głębiej reformować Unię i zrobić z tej Unii prawdziwą Unię, czyli jednak chyba Guy Verhofstadt nie zrozumiał, na czym polegał problem dla Brytyjczyków i na czym polega dla niektórych innych narodów. Zresztą Farage zapowiedział, że prawdopodobnie następne kraje, które wyjdą z Unii, to będą Włochy, Dania i Polska. A o Polsce mówił, że dlatego, że wciąż cały czas jest obrażana przez Brukselę. Też The Telegraph miał taką opinię na pierwszej stronie wczoraj, to znaczy na pierwszej stronie jako duży tytuł na górze portalu The Telegraph, o tym, że eurosceptycyzm zwyciężył z tym Brexicie. To napisał edytor, też redaktor The Telegraph, który mówił, że stał się sam eurosceptykiem w 92, jak przeczytał traktat Maastricht. I powiedział, ale nie wolno nam zapominać o eurosceptykach z Unii Europejskiej, ponieważ teraz Unia Europejska będzie miała wolną rękę, żeby jeszcze bardziej się zintegrować i dążyć do federalizacji. I tu mamy jeszcze The Guardian wczoraj, który był dużo mniej entuzjastyczny niż The Telegraph i który podkreślał smutną atmosferę, doniosłą, ale smutną w Parlamencie Europejskim, jak niektórzy nawet płakali, jak słowa Guy Verhofstadta też, który mówił, jak smutne jest to, jak nas opuszcza kraj, który dwa razy nas wyzwolił. Cytowali też słowa Ursuli von der Leyen, która powiedziała, że zawsze będziemy was kochać i nigdy nie będziemy daleko. Co też warto tutaj przypominać słowa Farage'a z kolei, który powiedział, że kochamy Europę, ale nienawidzimy Unii Europejskiej. I też The Guardian opisuje, jak ten właśnie Nigel Farage zepsuł atmosferę swoim zachowaniem i swoimi słowami. I Farage zawsze, który jest człowiek z dużym poczuciem humoru, powiedział, jak pisze The Guardian, że będzie mu brakowało, że jest tym złym, który jak wstaje, powoduje, że 500 osób zaczyna buczeć. I dalej w The Guardian był artykuł, który przypominał o tych 47 latach przynależności do Unii Europejskiej. Z drugiej strony kanał La Manche, czyli na kontynencie gazety niemieckie Frankfurter Allgemeine Zeitung i Die Welt też miały sporo artykułów wczoraj poświęconych Brexitowi i przypominały obie gazety, że teraz dopiero trzeba będzie wynegocjować porozumienie handlowe, a ważne będzie, żeby nie pozwolić na to, żeby Brytyjczycy mieli dostęp do naszego wspólnego rynku bez respektowania naszych norm, żeby nie było nieuczciwej konkurencji. Był artykuł o tym, który cytował ministra gospodarki Niemiec, który twierdzi, że to jest też wielka szansa, żeby wzmocnić i reformować Unię Europejską. Prawdopodobnie mówił o tym w tym samym duchu, co Guy Verhofstadt. Więc ma rację w Telegraph, że tutaj eurosceptycy też będą w trudniejszej sytuacji po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Przez eurosceptycy to w Telegraph i ogólnie Anglicy rozumieją ci, którzy nie są przeciwni wolnemu handlowi, tylko nie chcą tej federalizacji, tej centralizacji, która następuje od lat 80. od aktu jednolitego. Die Welt nawet mówił, że to był teraz, że to jest ostatni akt dramatu referendum o Brexicie. Gazety francuskie też dużo pisały wczoraj o Brexicie po tym głosowaniu w Parlamencie Europejskim i dużo pisały o tym, że trzeba będzie teraz uważać na to, żeby nie dopuścić do nieuczciwej konkurencji ze strony Brytyjczyków, czyli dostęp do wspólnego rynku, wolny handel, owszem, ale wtedy musicie stosować naszych norm, na co Brytyjczycy mogą się nie zgodzić, bo przecież też o to chodziło w tym referendum o Brexicie. Le Figaro pisze o tym, że niektórzy głosowali w Parlamencie Europejskim przeciw opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, a wśród nich w Europejskiej Partii Ludowej były minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski i mieliśmy też w gazetach francuskich artykuły na przykład w Libération, czyli lewicowa gazeta, które i też artykuł napisany zresztą przez posłów skrajnej lewicy, czyli lewicowej opozycji do prezydenta Macrona, La France Insoumise, które zwracają uwagę na to, że ten Brexit pokazuje, jakie są mankamenty dzisiejszej Unii Europejskiej i tu chodzi o to, że w Unii Europejskiej jest dumping socjalny, ekologiczny i podatkowy, więc tutaj ta opozycja lewicowa francuska dąży w tych dziedzinach do harmonizacji, czyli większej integracji. I podobny artykuł zresztą był, podobna opinia w dzienniku Présent, który bardziej odzwierciedla poglądy prawicowej opozycji do Macrona i tam nie chodzi o to, żeby była większa harmonizacja, ale też, żeby nie było dostępu do naszego wspólnego rynku w sposób, który pozwoliłby na nieuczciwą konkurencję. Gazety włoskie za to dużo mniej wczoraj pisały o Brexicie. Było mało artykułów w Il Giornale, na przykład były raczej opisujące, a tak bardzo nie emocjonowały. W La Stampa był ciekawy artykuł, bo oni zwracali uwagę, że przez to, że nie będzie już brytyjskich posłów w Parlamencie Europejskim, to największą partią w Parlamencie Europejskim będzie Liga Salviniego i że ogólnie to doprowadzi do wzmocnienia prawicy w Parlamencie Europejskim. I tak w skrócie wyglądały tytuły we wczorajszej prasie europejskiej na temat Brexitu.
A na temat wizyty prezydenta Macron w Polsce już jakiś artykuł w prasie francuskiej zauważyłeś?
Nie zauważyłem na razie żadnego. Nie słyszałem też żadnej informacji, na przykład w Radiu France Info, którego słucham dość sporo. No nic nie mówili o tym jeszcze. Prawdopodobnie będą tym mówili, jak prezydent Macron przyleci do Polski.
A to będzie w najbliższy poniedziałek. Do polskiej prasy wrócimy o godzinie 9:00. Teraz na zegarze godzina 8:11. Olivier Bo wróci do studia na pewno w przyszły piątek, a może uda mi się go zaprosić na poniedziałek, żebyśmy chwilę porozmawiali o stosunkach polsko-francuskich i o tym, co we Francji i nad Sekwaną się dzieje. A dzisiaj piątek, 31 stycznia, czyli 31 dzień w roku, ostatni dzień pobytu w Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, ale jeszcze zaproszenia. Jarmark się odbywa. Państwo mogą sobie to zanotować przy ulicy Emilii Plater 29. Bramy się tylko zmieniły. My szukamy miejsca na jarmark. Może go niedługo znajdziemy i będzie to z powrotem Jarmark Wnet. W każdym razie Staś Klepka przyjeżdża do Warszawy mimo padającego deszczu. Odbywa się też Akademia Wnet. Zachęcamy do tego, żeby wejść na stronę Akademia, zobaczyć, jakie są wykłady w najbliższym semestrze, przychodzić do budynku Pasty i czerpać z wiedzy wykładowców. To jest bardzo ważne, bo człowiek wiedzy lepiej orientuje się w świecie. 8:17.
Wywiad Wnet.
I w poranku Wnet wracamy do rozmowy z Andrzejem Wojtem. Jesteśmy po 136 dniach aresztu. Wychodzi pan z aresztu i co?
No i przez 2 lata prawie prokurator przygotowuje akt oskarżenia.
Tym prokuratorem jest kto?
Młody człowiek, 27 lat, tak naprawdę asystent prokuratora Janusza Kaczmarka, którego zaraz po studiach z prokuratury rejonowej w Gdyni, pan Michał Rożek, raptem po chyba 1,5 roku pracy w prokuraturze rejonowej jest awansowany na prokuratora okręgowego w Gdańsku, czyli schemacik z filmu Układ Zamknięty, realizowany w Gdańsku.
Dostaje pan zarzuty, zapoznaje się pan z zarzutami, jest pan przesłuchiwany?
2 lata prawie czekam na te zarzuty. Zarzuty oczywiście postawiono, ale potem akt oskarżenia jest istotny. Czekam 1,5 roku na sam akt oskarżenia, co już jest skandaliczne, bo po prostu jeżeli kogoś się zamyka do bardzo najbardziej surowego środka zapobiegawczego, jakim jest areszt. Przypomnę, areszt jest dużo bardziej radykalny niż więzienie. Bo nie masz kontaktu z nikim, łącznie z prawnikiem, bez zgody swojego mecenasa. Więc to jest, bo siedzimy tutaj, żeby mówić o pewnych zjawiskach, bo ja sobie z tym poradziłem i jestem uniewinniony, podkreślam, prawomocnie. Mówimy o pewnych zjawiskach, które trwały latami w stosunku do osób aktywnych, które chciały jakby brać sprawy w swoje ręce i budowały wartość dodaną, zatrudniały ludzi i w pewnym momencie nie pukały 6 rano w pierwszej kolejności służby, tylko najpierw pukali tak zwani ludzie, którzy uważali, że powinien się podzielić tym, co zarobiłeś. A tak mniej więcej to w moim przypadku też wyglądało.
1,5 roku oczekiwania na akt oskarżenia i potem 17 lat procesów sądowych.
I kolejne zjawisko, bo to są typowe zjawiska opisane podobno w książkach szkoleniowych dla służb z czasów carskich, jak zwalczać opozycję. Mianowicie przez 2 lata kolejne akt oskarżenia krążył między różnymi sądami i kolejne sądy nie podejmowały się z różnych przyczyn w ogóle rozpoczęcia procesu. A ja w międzyczasie, po pierwsze, musiałem złożyć depozyt finansowy, który oczywiście nie był procentowany, i po drugie miałem zakaz wyjazdu z kraju, co dla mnie, człowieka bardzo aktywnego, mówiącego paroma językami obcymi, który skończył handel zagraniczny i z tego żyje, stawianie się w każdy poniedziałek na posterunku policji w moim rodzinnej miejscowości, upadlająca oczywiście procedura dla człowieka, który tyle lat pracował dla państwa polskiego, to były takie straszne szykany.
Kiedy rozpoczął się przed sądem proces?
On się rozpoczynał, potem sędzia zachorował, przewodniczący odchodził gdzieś. Powiem tak, złożyłem zeznania, chodziłem na te rozprawy, 160 świadków powołanych w prostej sprawie, kupno, sprzedaż akcji, że coś za drogo, za tanio było między firmami, w których ja byłem głównym udziałowcem, podkreślam, nie żaden Skarb Państwa, w moich prywatnych firmach, że ja coś między tymi spółkami kupiłem za drogo, za tanio, i po 3 latach przyszedł prokurator i powiedział, nie, to chyba ty za drogo kupiłeś. Dla osób, które profesjonalnie zajmują się ekonomią czy prawem, mój adwokat, jak zobaczył tą listę zarzutów, to powiedział, jak ten prokurator młody, notabene 27-letni, mógł się pod czymś takim w ogóle podpisać. Przecież to jest beletrystyka. To jest absurd. No ale przesłuchać tych 160 świadków trzeba, więc co? Przez kolejne 15 lat przesłuchiwano świadków. Świadkowie się nie stawiali, nie przyjeżdżali, usprawiedliwienia nie dochodziło i tak w kółko. Ogromne pieniądze związane, prawda, z przejazdami, nocegami, bo jeszcze oczywiście sprawy zaczynały się o 8 rano, o 9 rano, a wiadomo było, że ja mieszkam nie w Gdańsku, bo ostatecznie sprawa zaczęła się w Gdańsku, tylko mieszkam pod Warszawą. Więc trzeba dojechać. A jak się spóźnię 5 minut, sprawa odroczona, nie ma obecności. To się kilka razy zdarzyło, no bo po prostu nie jesteś w stanie wszystkiego przewidzieć. A ile osób się spóźniło i nie przyjechało i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taki wymiar sprawiedliwości, z którym no, kolejni rządzący sobie no, próbują to uporządkować chyba bez większego sukcesu.
Przez 17 długich lat trwał ten proces. Wymienił pan słowo układ, to spróbujmy wejść w głąb tego układu. Co to za układ?
No cóż, no, tak jak już Komisja Śledcza do spraw Orlenu opisała, raptem narada jest w kancelarii prezydenta. Prezydent, który nie ma żadnych uprawnień, żeby decydować o procesach prywatyzacyjnych, spotyka się z najbogatszym Polakiem, opowiadają o współpracy z kapitałem rosyjskim. No, ileś wątków można sobie dopowiedzieć. Raptem komisja śledcza po półtorej roku posiedzeń kończy się niczym, a przewodniczący tej komisji dostaje raptem udaru i poseł Gruszka do tej pory chyba nie bardzo w ogóle funkcjonuje fizycznie. Jego asystent dostaje zarzuty współpracy z wywiadem rosyjskim, które po 7 latach okazują się oczywiście bzdurą na bazie 1 czy 2 maili gdzieś tam z kimś wymienionych. Przypadkowo dostaje zarzuty i w ten sposób jakby broni się to towarzystwo. A przypominam, że i to ekonomicznie da się uzasadnić oczywiście, że Polska kupowała do niedawna ponad 90% ropy naftowej i gazu z Rosji.
To jest tak, 2001 rok, kiedy trafia pan do aresztu, to są rządy Akcji Wyborczej Solidarność. Potem są rządy SLD z PSL-em. Potem są rządy Prawa i Sprawiedliwości z Samoobroną z LPR-em. Potem są rządy Platformy Obywatelskiej z PSL-em. I ten cały proces trwa, mimo tego, że pan właściwie zna wszystkich bohaterów tak naprawdę tych politycznych starć.
Ja miałem takie odczucie, że jakby znalazła się procedura, to by wszyscy to zamknęli. zamiatali pod dywan, bo nikt nie chciał się tym dalej zajmować. Chyba 9 prokuratorów zaczynało tą sprawę prowadzić, a następnie chyba po zapoznaniu się z dokumentami po prostu z jakichś tam przyczyn nie prowadzili dalej, więc to kolejny raz opóźniało, a ja cały czas miałem skazę oskarżonego, prawda? I co mnie skutecznie wykluczało z życia publicznego, osoby, która no, w końcu całe swoje młode życie poświęciła dla tego państwa, naszego państwa i przez 17 lat po prostu wykluczony, no bo mam akt oskarżenia i sprawa jest niewyjaśniona, a ja jestem bezsilny. W 2009 roku złożyłem wniosek do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Naruszono artykuł 6 związany z rozsądzeniem sprawy, rozstrzygnięciem sprawy w rozsądnym czasie. I oczywiście rząd polski wypłacił mi jakieś drobne odszkodowanie tytułem zwrotu kosztów. Tylko jak państwo się domyślacie, no po prostu tu nie chodzi o pieniądze, tu chodzi o ludzkie życie, nie? I rodziny, która idzie z tą skazą, a ja jestem rodziną kaszubską, od 700 lat my mieszkamy i tu, mówiąc krótko, no to jest po prostu przykre.
Łagodne słowo dla tych doświadczeń, ale poznawał pan zresztą od początku lat 90. mechanizmy, które rządzą w polskiej gospodarce, tam gdzie do głosu dochodzą politycy. Jak te mechanizmy, jak je ponazywać? Co tam się dzieje za zamkniętymi drzwiami?
Kiedy przychodziłem do ministerstwa, miałem po prostu 24,5 roku i ledwie skończyłem studia i byłem pełen pozytywnej energii, żeby po prostu zmieniać nasz kraj, żebym ja nie mógł się wstydzić, wyjeżdżając do Niemiec, Wielkiej Brytanii, nie być dziadem, mając 10-15 dolarów na tygodniowy pobyt. Więc ten entuzjazm nas wszystkich 20-parolatków udzielał się i zarazem kompletna ruina po PRL-u. No, trzeba to powtarzać wszystkim. To była kompletna ruina i naprawdę dzisiaj jestem tak też zażenowany, kiedy byli funkcjonariusze PRL-u tamtych rządów pouczają nas, ludzi z środowisk solidarnościowych, jak prowadzić politykę, na czym polega demokracja, jak prowadzić i tak dalej. Ja nie byłem na pozycji ministra nigdy, więc nie miałem dostępu do decyzji ostatecznych w żadnej prywatyzacji, to żeby było jasne. My byliśmy od pracy merytorycznej, stricte merytorycznej i ze względu na moją znajomość kilku języków obcych, ja jeździłem po świecie i po prostu przekonywałem, że warto do Polski zainwestować mimo 60-300% inflacji.
Tu odwołuje się pan do swojego doświadczenia z lat 90., a ja myślałem o doświadczeniu, kiedy pan jest oskarżony, kiedy ma pan te 17 lat, żeby popatrzeć wstecz, zobaczyć, jacy są bohaterowie, co robią, gdzie mają interesy, z kim są powiązani. To wszystko pewno pan wie.
Wiele rzeczy można się domyślić, choćby czytając gazety, prawda? Bo w pewnym momencie ja straciłem wszystko i jeszcze dochodziłem do zera przez 3 lata majątkowo. Bo oczywiście kredyty wypowiedziane, czarny PR, nikt nie chce się z tobą spotykać po takiej akcji jeszcze bardzo sprawnie medialnie nagłośnionej. 2 godziny po moim aresztowaniu wszystkie prawie media ówczesne mówiły już o tym i to bardzo szczegółowo, czyli materiał był dużo wcześniej przygotowany i konkretni dziennikarze po prostu mieli już gotowce podłożone, opowiadając głównie o mojej karierze politycznej, z kim to ja jestem i tak dalej. Najmniej o samej sprawie, która jest przedmiotem mojego aresztowania. Więc miałem jasność, że nie chodzi tak naprawdę o tą transakcję jakąś tam w ramach naszych firm, tylko o zupełnie inne rzeczy, dużo, dużo poważniejsze. Pewnie w tych czasach, jeżeli nie byłbym osobą dość znaną publicznie, to by mnie może i zabili. Bo dlaczego, nie? Wreszcie nie jeden się powiesił. Ja miałem sytuację w areszcie taką, że poszedłem jeden raz na spacer tak zwany i sport i przez pół godziny musiałem się po prostu bronić. 7 bandytów mnie zaatakowało i ja się biłem z nimi, a żaden klawisz, tak zwany strażnik, nie pomógł, mimo że miałem świadomość, że za drzwiami stoi i przygląda się temu wszystkiemu. Co do osób konkretnych, tak, pan Janusz Kaczmarek sprawnie swoją karierę na bazie tego typu spraw rozwinął, stał się bardzo ważną osobą w rządzie w 2005 roku i bardzo szybko to środowisko, do którego wszedł, a notabene wcześniej był też w BWR-ze, o czym mało kto pamięta, Lecha Wałęsy, raptem pojawił się przy Lechu Kaczyńskim i Jarosławie, nie wiadomo skąd, jak, ale no, posługując się prawem i sprawiedliwości, jaki to jest sprawiedliwe i tak dalej. No bardzo szybko się okazało, w jaki sposób funkcjonuje. Funkcjonował no, na piętrach w Mariocie i został nagrany, cała Polska to widziała. I taki to sprawiedliwy. Z wymiaru sprawiedliwości. Minister spraw wewnętrznych. Proszę państwa, swego czasu.
Był taki moment rzeczywiście. Kulczyk, Krause, to nazwiska, które się przewijają przez rozmaite, przez pierwsze strony gazet od początku lat 90.
No to są osoby, które ja oczywiście prywatnie kilka razy poznałem, bo trudno, żeby nie robiąc w dużych projektach inwestycyjnych z tak poważnymi graczami na rynku się nie zetrzeć. Bardzo zdolne osoby, wykształcone. Tylko, no wiadomo, no, dążyły do chyba modelu oligarchii, którym ja się brzydzę, no bo wiadomo, czym to się kończy. To jest początek końca demokracji, również w układach gospodarczych, jeżeli masz dominację kilku miliarderów. Widziałem to na przykładzie Ukrainy i tego kraju prawie nie ma dzisiaj. Jest w stanie wojny i podzielony przez pięciu, sześciu najbardziej wpływowych ludzi, a reszta dochodzi. To są ich dwory i oni wyznaczają premiera czy prezydenta. Ja nie chcę takiej Polski.
Andrzej Wojt jest gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:32.